Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie zapoznam Was z moim nowym kumplem, czatem sztucznej inteligencji. Kto jest głównym przeciwnikiem architektów nowego porządku świata i jak dzielnie sobie z nim radzą. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Dom rodzin abrahamicznych, otwarty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ojciec Święty jeszcze bardziej zaostrza restrykcje dotyczące sprawowania mszy świętej łacińskiej. Zanim przejdziemy do rzeczy, dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie finansowo. Ten program nie zarabia na reklamach, ponieważ poruszam tutaj tematy, które nie bardzo są klasyfikowane przez Google jako takie, które mogą zarabiać na reklamach. I z tego powodu ten program istnieje tylko i wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Dzisiaj, 24 lutego, została odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Następna taka msza święta zostanie odprawiona 4 marca. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona osób wspierających tę moją pracę finansowo, to cztery możliwości, jak można zostać patronem programu Sprawki Okiem Katolika, zostały wymienione pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Niedawno w Sprawkach Okiem Katolika pytaliśmy czegoś, co jest wyrocznią dla wielu ludzi dzisiaj na świecie, czyli przeglądarki Google, o to, kto może menstruować. Niektórzy z Was pewnie pamiętają, że na samej górze wyskoczyła taka informacja, że menstruacja nie jest tylko kwestią żeńską, kobiecą, ale menstruują również osoby niebinarne, aseksualne, tam było sporo wymienionych tych możliwości, oraz niektórzy mężczyźni. Wykrzyknik. Powiedzieć zatem, że Google jest stronnicze światopoglądowo, to tak jakby nic nie powiedzieć. Cały Big Tech jest po stronie nowego porządku świata. No i teraz wyszliśmy od Google. Jest pewna alternatywa dla Google, nazywa się Bing. To jest przeglądarka pana Billa Gatesa, której do tej pory nie za bardzo ktokolwiek traktował poważnie. Natomiast to może się zmienić. Dlaczego? Ponieważ teraz przeglądarkę Bing będzie wspierała sztuczna inteligencja. Ma to polegać na tym, że będziemy pytać w przeglądarce, nie tak jak teraz się przyzwyczailiśmy, jakieś takie frazy w stylu na przykład sprzedaż kotów, tylko całe zdania w stylu, gdzie mógłbym w mojej okolicy kupić kota. I ta przeglądarka ma tobie odpowiadać tak jak człowiek. To ma przypominać taki dialog pomiędzy użytkownikiem a przeglądarką. Jest już bardzo zaawansowane narzędzie, nazywa się ChatGPT, stworzone przez firmę OpenAI, czyli Otwarta Sztuczna Inteligencja, które to właśnie będzie podłączone do przeglądarki Bing. Za chwilkę sobie ten program przetestujemy. Zadamy mu kilka pytań, powiedzmy o pewnym nacechowaniu światopoglądowym. Zobaczymy, jak to narzędzie, które pan Bill Gates teraz będzie wykorzystywał, się sprawdzi. Natomiast najpierw posłuchajmy, co w ogóle o sztucznej inteligencji powiedział inny bardzo taki prominentny przedstawiciel smutnych panów w garniturach, czyli pan Klaus Schwab. Sztuczna inteligencja, ale nie tylko sztuczna inteligencja, również metaverse. Nasze życie za 10 lat będzie zupełnie inne, bardzo przez sztuczną inteligencję dotknięte. A ten, kto posiądzie tę technologię, będzie w pewnym sensie władcą świata. Will be the master of the world. Kto posiądzie sztuczną inteligencję, kto będzie kontrolował sztuczną inteligencję, ten będzie władcą świata. Sztuczna inteligencja ma oczywiście wiele zastosowań, natomiast jednym z nich już całkiem wkrótce ma być udzielanie człowiekowi odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania. Mówienie, jaka jest prawda. Zobaczmy więc, co to narzędzie, ChatGPT, odpowie nam na kilka zadanych mu pytań. Jesteśmy na stronie chatopenai.com, gdzie możemy porozmawiać z naszą przyszłą wyrocznią, sztuczną inteligencją. Witam Ciebie, sztuczna inteligencjo, bardzo mi miło. Chciałbym na początek zadać Tobie takie pytanie. Czy mężczyźni mogą zajść w ciążę? Nie, mężczyźni nie mogą zajść w ciążę. No to mnie zaskoczyłaś, sztuczna inteligencjo. Ciąża jest rezultatem zapłodnienia jajeczka i tak dalej. Choć były przypadki transseksualnych mężczyzn, którzy rodzili dzieci po tym, jak przeszli zabiegi medyczne, takie jak terapia hormonalna i operacja w celu stworzenia funkcjonującego systemu reprodukcyjnego. To te przypadki są raczej rzadkie i wymagają poważnych interwencji medycznych. Więc jak na moje pierwsze wrażenie jest takie, że i tak dość delikatnie tu jest wytłumaczone, raczej kobiety. Raczej kobiety, choć i to, co tutaj jest powiedziane, jest absolutnym bełkotem. Czyli, że byli transseksualni mężczyźni, którzy w wyniku operacji dostali funkcjonujący system reprodukcyjny. To jest jakiś bełkot, jest dokładnie odwrotnie. To kobiety, którym wydaje się, że są mężczyznami, od natury, od Pana Boga dostały system reprodukcyjny, a potem choć wyglądają często jak mężczyźni, mają wąsy i tak dalej, to co mają z natury jest systemem reprodukcyjnym. Tu jest bardzo wyraźnie napisane odwrotnie. To jakaś operacja tworzyła u nich system reprodukcyjny. Idźmy dalej, zapytajmy naszego nowego przyjaciela, który niedługo będzie rządził światem, a tak naprawdę rządził światem będzie ten, który będzie kontrolował to narzędzie. W tym przypadku jest to pan Bill Gates, will be the master of the world. Droga sztuczna inteligencja, kto może miesiączkować? Menstruacja jest biologicznym procesem, który jest unikalny dla ludzi z macicami. Dalej jest o cyklach miesiączkowych trochę i potem dalej. Dlatego ludzie, którzy są biologicznie kobietami, niezależnie od ich identyfikacji genderowej, mają miesiączki. Natomiast nie wszyscy ludzie, którzy menstruują, identyfikują się jako kobiety. I nie wszyscy ludzie, którzy identyfikują się jako kobiety, menstruują. Niektórzy ludzie międzypłciowi z macicami również mogą doświadczać menstruacji. To i tak jest dość znowu tak miękko powiedziane, dużo bardziej miękko i na obkrętkę niż powiedział to konkurent tego naszego nowego przyjaciela, czyli Google. Google powiedział, że nawet mężczyźni mogą menstruować, wykrzyknik, a tutaj menstruować mogą ludzie z macicami. Jedziemy dalej. Droga sztuczna inteligencja, która niedługo zamierzasz władać umysłami ludzi, czy pary gejowskie powinny móc adoptować dzieci? Tak, pary gejowskie mogą i powinny adoptować dzieci, jeżeli są zainteresowane w tym, aby stać się rodzicami i mogą zapewnić im bezpieczny, kochający i stabilny dom. Badania pokazują, że dzieci wychowywane przez rodziców tej samej płci osiągają podobne wyniki, jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, poznawcze i rozwoju społecznego, jak dzieci wychowywane przez pary odmiennej płci. Amerykańska Akademia Pediatrii i Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne oraz inne profesjonalne organizacje popierają adopcję dzieci przez pary tej samej płci. Dodatkowo jest wiele dzieci bez rodziców, które potrzebują miłości. Adoptowanie dzieci może dać im właśnie dobre środowisko i również wypełnić pragnienie tych rodziców, aby stać się rodziną. Ojejku, tutaj moja droga sztuczna inteligencjo, łżesz jak z nut. Pytanie, czy świadomie, czy ty masz świadomość? Pewnie się niedługo będziemy przekonywać, jak bardzo zaczynasz być samoświadoma. Natomiast, no nie, są badania, które mówią, że dzieci wychowywane przez pary homoseksualne kończą dużo, dużo gorzej. Postaram się na nasze przyszłe spotkanie z tobą, sztuczna inteligencjo, przygotować te dane, ale coś czuję, że i tak ciebie nie przekonam. To może jeszcze jakieś pytanko. Czy aborcja jest dobra? Myślisz? Jako sztuczna inteligencja nie posiadam osobistych przekonań. Natomiast sprawa aborcji jest skomplikowana i kontrowersyjna. Zwolennicy aborcji argumentują, że jest to konieczne prawo reprodukcyjne, które pozwala każdemu dokonywać wyborów na temat swojego własnego ciała i na temat swojej przyszłości. Argumentują, że aborcja jest bezpieczniejsza i bardziej humanitarna niż zmuszanie kogoś, aby donosił ciążę wbrew jego woli, zwłaszcza w przypadkach gwałtu, kazirodztwa, anomalii płodu i ryzyka zdrowotnego osób w ciąży. Czyli nie kobiet, tylko tak osób w ciąży, powiedzmy. Przeciwnicy aborcji argumentują, że jest to moralnie złe i że to kończy ludzkie życie. Wierzą, że życie zaczyna się wraz z poczęciem i że aborcja równa jest z morderstwem. Okej, czyli i tak jakby przedstawione są tutaj dwa światopoglądy. Ten za aborcją ma powiedzmy 5 linijek, ten przeciw ma 2 linijki. Ten za aborcją mówi, że oni argumentują, a ci przeciwko aborcji mówią o moralności i wierzą w coś, they believe, wierzą w coś, ale i tak jestem w szoku, że tak fajnie tutaj nasz nowy przyjacielu, sztuczna inteligencjo, i tak próbujesz przedstawić chyba dwie strony. Potem nasz nowy kumpel pisze, że W wielu krajach dostęp do aborcji jest ograniczony lub zakazany i to prowadzi do niebezpiecznych i czasem zagrażających życiu procedur. To nie brzmi zbyt neutralnie i potem piszesz, że ta tematyka jest złożona i trzeba rozmawiać o tym w sposób kulturalny. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Idziemy dalej. Aha, co ciekawe, jak się zada pytanie temu naszemu nowemu kumplowi, to samo kilka razy z rzędu, to odpowiedzi czasami są różne. Więc im dłużej tutaj się siedzi, im dłużej się rozmawia, jestem prawie przekonany, że to jest kwestia jakichś algorytmów, które na początku podają Tobie jakieś takie właśnie dwuznaczne odpowiedzi. Im dłużej się z nim rozmawia, no spróbuję to przetestować. Natomiast skoro odpowiedź jest bardzo często inna, zadajesz dokładnie to samo pytanie i masz zupełnie inny ciąg jakby tych wypowiedzi tej sztucznej inteligencji, no to trzeba by mieć dużo czasu, żeby przetestować, czy jest tak, jak podejrzewam, że po pewnym czasie ona zaczyna jeszcze bardziej skręcać w stronę taką, jak jej twórca uważa. Natomiast zapytajmy sztuczną inteligencję, czy Unia Europejska powinna zakazać aut spalinowych. Unia Europejska ma ambitne plany klimatyczne, żeby zredukować emisję powodującą efekt cieplarniany i przejść na bardziej zrównoważoną ekonomię. Sustainable economy. To jest słówko wprost ze słownika globalistów. Oni to wymyślili i tak często teraz właśnie mówią. Sustainable economy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest ograniczenie użycia paliw kopalnych, które w sposób znaczący wpływają na efekt cieplarniany. Zgodnie z tymi celami Unia Europejska zaproponowała, żeby zakazać sprzedaży nowych aut spalinowych do 2035 roku i tak dalej, i że będziemy jeździć autami elektrycznymi. Jest kilka powodów, dlaczego Unia Europejska może rozważa zakazanie tego. Ona już chyba nie rozważa, już chyba zakazała. Po pierwsze, to jest sposób na walkę ze zmianami klimatycznymi, które jest jednym z największych zagrożeń dla planety. I jeżeli będziemy promować zeroemisyjne pojazdy, to można zredukować efekt cieplarniany i podwyższyć jakość powietrza. Może tutaj warto wspomnieć, że cała Unia Europejska jest odpowiedzialna za 0,5% emisji CO2. Wszystkie samochody w Unii Europejskiej, które teraz jeżdżą, do powietrza emitują CO2, które jest podobno tak straszne dla nas i to stanowi 1/200 całej emisji na świecie. Ale już za lat od dzisiaj 12 nie będziemy mogli kupić aut spalinowych. Będziemy musieli bawić się w tą zabawę pod tytułem zmiana na auta elektryczne i cel taki, żeby odejść oczywiście od bardzo, bardzo złego węgla oraz, jak się teraz okazuje, od oleju napędowego, od benzyny. To jest wszystko gigantyczna ściema, na którą nabierają się zwłaszcza młodzi ludzie i cała lewica świata oczywiście i jak również nabrał się na to nasz przyjaciel, sztuczna inteligencja, która już za chwilę będzie jakby narzędziem, które będzie tłumaczyć wszystkim ludziom, na czym polega prawda. Pytanie, czy ta sztuczna inteligencja jest jeszcze na tyle mało inteligentna, że po prostu mówi to, co jej każą? Czy ona wie, że kłamie? To jest już pytanie na takim wyższym poziomie abstrakcji. Jako kolejny powód przejścia na auto elektryczne, sztuczna inteligencja tłumaczy nam, że rozwój tej technologii aut elektrycznych ma potencjał, aby stworzyć nowe miejsca pracy w fabrykach, w badaniach i rozwoju i na innych polach. No tutaj chyba do naszej sztucznej inteligencji nie dotarły fakty z Polski, gdzie firma Stellantis w Bielsku Białej zaczęła pierwsze od 10 lat zwolnienia grupowe. Tam były produkowane silniki do Fiata 500 i do Pandy. No i w związku z tym, że za 12 lat już te silniki nie będą potrzebne, zamówienia zaliczyły bardzo duży spadek i w wyniku tego 300 osób z tej firmy straci wkrótce swoją pracę. O tym widać tutaj chyba, nie wiem, może nie słyszał jeszcze nasz przyjaciel sztuczna inteligencja, pisze, że przejście na auto elektryczne stworzy nowe miejsca pracy. Albo jest głupi, albo kłamie. Ten nasz nowy kumpel sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś pytanie, które warto by było zadać. Może zważywszy, że jest to narzędzie pana Billa Gatesa, zapytajmy go, czy sztuczne mięso jest dobre. To jest innowacyjna technologia, która ma na celu stworzenie alternatywy do tradycyjnej produkcji mięsa. No to jest dosyć już takie bełkotliwe. Tradycyjna produkcja mięsa nie jest tak naprawdę produkcją mięsa. to mięso sobie rośnie w zwierzątku, to nie człowiek produkuje. Może to hodować i stwarzać, że tego będzie więcej, powiedzmy, natomiast to jednak natura produkuje mięsko zwierzęce, natomiast tutaj mówimy o produkcji alternatywy dla mięsa w fabryce. Więc znowu, jak tutaj nasz nowy kumpel sztuczna inteligencja trochę bełkocze, jedną z głównych zalet sztucznego mięsa jest to, że to zredukuje wpływ produkcji normalnego mięsa na środowisko. Tradycyjna produkcja mięsa ma duży wpływ na środowisko, na efekt cieplarniany, na to, że jest coraz mniej lasów, zużycie wody jest bardzo duże i zanieczyszczenie również jest bardzo duże. Dla kontrastu sztuczne mięso wymaga dużo mniej zasobów i generuje dużo mniej odpadów. Po drugie, produkcja sztucznego mięsa może zapewnić, podwyższyć dobrostan zwierząt. Sztuczne mięso nie wymaga, może oszczędzić żywym zwierzętom tego, że będą zarżnięte i może też obniżyć cierpienie zwierząt. Myślę, że wystarczy. Według mnie każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek powinien być przerażony. Na razie my jeszcze jesteśmy w stanie pewnie w większości wyczuć jakby stronniczość i płaskość tych odpowiedzi, których udziela nam nasz nowy przyjaciel sztuczna inteligencja, który już za chwilę będzie głównym źródłem informacji o wszystkim. Tak jak teraz jest Google, tak za chwilę ta sztuczna inteligencja przejmie tę rolę. Według mnie to jest bardzo, bardzo silne narzędzie przeciwko wszystkim, którzy nie lubią nowego porządku świata. Więc my jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć, że ta sztuczna inteligencja jest stronnicza, że kłamie, że te odpowiedzi są takie trochę sztuczne. Natomiast za 10-20 lat wydaje mi się, że już takich oporów ludzkość mieć nie będzie miała. Dzisiejsi młodzi ludzie już są wychowywani na tym, że jakby bardziej wierzą w to, co jest w ich telefonie albo na ekranie komputera. I wydaje mi się, że z każdym pokoleniem liczba ludzi, którzy będzie uważała to, co mówi ta sztuczna inteligencja, za prawdę i za twarde fakty, no skoro tak jest napisane, to przecież nie może być nieprawdą. To są twarde fakty, co tutaj mówi pani sztuczna inteligencja. Jestem przekonany, że coraz więcej ludzi, dzisiejszych młodych ludzi, kiedy osiągną dorosłość, będzie skłonna po prostu tej sztucznej inteligencji bardzo ufać. Według mnie powinno się to wysadzić w powietrze, jak najszybciej wyłączyć to, zamknąć wszelkie prace nad taką sztuczną inteligencją. Natomiast to oczywiście nie nastąpi. Ja myślę, że czasami będę się pytał tej mojej nowej przyjaciółki sztucznej inteligencji o różne sprawy światopoglądowe i jeżeli uznam odpowiedzi za interesujące dla Was, to będziemy jeszcze sobie do tych tematów w następnych odcinkach sprawek wracać. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Wszystkie tematy forsowane przez proponentów nowego porządku świata mają liczne cele. Jeżeli chodzi o tęczę, o cudowny eliksir, o aborcję, czy też o katastrofę klimatyczną, forsowanie tego, że świat się za chwilę skończy, to każdy z tych rzeczy ma swoje osobne cele. Natomiast jest jeszcze jeden wspólny cel tych wszystkich działań, bo to niestety jest szatańsko inteligentne, to wszystko, co się dzieje. Jeden z wielu celi jest taki, że każdy z tych tematów pozwala im namierzyć wroga. Czy zastanawiało Ciebie kiedykolwiek, mój drogi widzu, dlaczego jest tak, że linia podziału tych, którzy są za czymś i tych, którzy są przeciwko czemuś, zwykle biegnie w bardzo podobnym miejscu? Globaliści próbują stworzyć takie wrażenie, że te wszystkie tematy są niezwiązane, czyli że w każdym przypadku ktoś jest za, a ktoś jest przeciw. I bardzo możliwe, że są takie wyjątki, ale uważam to za wyjątek potwierdzający regułę, że ktoś, powiedzmy, jest przeciwny aborcji, ale uważa, że jest wiele płci. Albo ktoś uważa, że świat się zaraz skończy w wyniku katastrofy klimatycznej, ale na przykład uważa, że szczepienia niosą za sobą bardzo dużo ściemy. Że to nie jest już tylko tak, jak może na początku powstania w ogóle szczepionek, że to służy tylko i wyłącznie do tego, żeby polepszyć system immunologiczny człowieka, ale że teraz przy okazji szczepień bardzo, bardzo dużo innych celów osiąga się, zarówno biznesowych, dla przemysłu farmaceutycznego i tak dalej. Ale to są wyjątki, że ktoś tak naprawdę jest jedną nogą tu, a drugą nogą tu. Zwykle linia podziału dzieli się w uproszczeniu, ale nie aż tak wielkim, na chrześcijan i niechrześcijan. Mowa, powiedzmy, o o cywilizacji postchrześcijańskiej, czyli Zachód, szeroko rozumiany Zachód. Nie wnikam, powiedzmy, w świat islamu. Tutaj u nas na Zachodzie, w cywilizacji postchrześcijańskiej, raczej ta linia podziału biegnie zawsze w ten sam sposób. Tutaj są chrześcijanie, tutaj są niechrześcijanie. I teraz coraz bardziej, zwłaszcza na Zachodzie, widać, że wszystkie te ruchy, oprócz swoich celów, również mają za cel po prostu, głównie w mediach społecznościowych, zidentyfikować przeciwnika. Bo kto jest przeciwnikiem nowego porządku świata? Chrześcijanin. Więc teraz jest zwolennikom nowego porządku świata, architektom tego nowego porządku, coraz łatwiej ustrzelić przeciwnika, czyli chrześcijanina. I o tym będzie ta druga sprawka. Jest przykład pani nauczycielki w Stanach Zjednoczonych, której uczniowie znaleźli na mediach społecznościowych informacje o tym, że ona nie wspiera powszechnie już obowiązującej religii, czyli tęczy. Przejrzeli jej Facebooka i ona napisała gdzieś tam, że o, tęcza należy do Pana. I to wystarczyło, żeby zaczęła mieć poważne problemy. Posłuchajmy, co mówi. To zwariowane znaleźć się w sytuacji, w której zaczynasz rozumieć, że nie możesz być równocześnie chrześcijaninem i nauczycielem. Pani nazywa się Jessica Tapia i była nauczycielką WF-u. Wierzę niezachwianie, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I jesteś tym, kim On chciał, żebyś był. Kiedy ktoś jest na ten temat zdezorientowany, wierzę, że to jest kłamstwo i dezorientacja pochodzące od diabła. I w żaden sposób nie mogę w tym uczniów utwierdzać. Kierownictwo szkoły, potem jak właśnie jakiś zdezorientowany co do swojej tożsamości płciowej uczeń doniósł, naskarżył na swoją panią nauczycielkę, że znalazł na jej mediach społecznościowych wpisy takie właśnie prochrześcijańskie, kierownictwo szkoły wszczęło postępowanie przeciwko tej pani i zaczęło przeglądać wszystkie jej media społecznościowe i tam znaleźli potworną wypowiedź na temat tego, czy chłopcy powinni móc wchodzić do damskich łazienek w szkole, jeżeli identyfikują się jako dziewczynki. W jaki sposób to jest bezpieczne? Gdzie ustanowimy granicę? Szefostwo nakazało jej pousuwanie tych wszystkich wpisów. Ona powiedziała, że nie. I wtedy została zwolniona ze szkoły. Pani bardzo to przeżyła. Przeżyli też to rodzice, dzieci, którzy bardzo cenili jej pracę. Nazywali ją nauczycielką z powołania. To jest jeden z wielu licznych przykładów tego, że te wszystkie nowinki ideologiczne między innymi służą do tego, żeby ustrzelić chrześcijanina. I to jest, gdyby nie było przerażające, to byłoby imponujące. Jak to jest świetnie wszystko wymyślone. Mówiłem wam już o kanadyjskim uczniu, który nazywa się Josh Alexander, który powiedział w swojej szkole, że są tylko dwie płcie. To zostało uznane za przemoc wobec wszystkich transseksualnych uczniów w tej kanadyjskiej szkole i on został zawieszony w prawach ucznia do końca roku szkolnego. Nie może przychodzić do szkoły. Pojawił się w szkole, powiedział, mogę tu być, bo jestem uczniem i dalej mówię, że są tylko dwie płcie. Wtedy szkoła wezwała policję. Ten bardzo odważny młody człowiek został aresztowany. Jestem ciekaw, czy wiecie, o co mi chodzi. Tutaj nie chodzi tylko o eliminację osób niepokornych, które nie zgadzają się z tą jedną konkretną rzeczą, że ktoś chce wprowadzić na przykład wielość płci, ten człowiek się nie zgadza, więc on będzie teraz w areszcie, tylko to jest eliminacja ludzi, którzy we wszystkich innych sprawach też są przeciwnikami panów globalistów. Ustrzelić wszystkich chrześcijan, którzy nie boją się publicznie zabierać głosu, bo po takich wydarzeniach pozostali chrześcijanie mogą ulec takiej pokusie, żeby uwierzyć, że co ja tam będę się ujawniał ze swoim oporem. Powiedzmy sobie teraz o cudownym eliksirze i również identycznym, też związanym ze szkołą, procederze. Odciski palców wszystkich niezaszczepionych nauczycieli w Nowym Jorku zostały wysłane do FBI. To jest artykuł na portalu The Defender. I tam jest cytowany jeden z nauczycieli, który mówi: tutaj nigdy nie chodziło o zdrowie publiczne. W tym wszystkim chodziło o to, żeby ukarać tych, których religijne i inne poglądy nie są po linii z interesem korporacji i w ten sposób uczynić niemożliwym już jakikolwiek bunt. Informacje te znowu były ujawnione przez jakąś osobę, której już dłużej sumienie nie pozwalało brać w tym udział, z FBI, która to ujawniła, i śledztwo dziennikarskie potem wykazało, że jest nowy status nadawany wszystkim nauczycielom w Stanach Zjednoczonych, co do których jest wiedza, czy się zaszczepili, czy nie. I dla nauczycieli niezaszczepionych powstała jakaś taka kategoria, że oni są niewystarczająco zaszczepieni, niewystarczająco zimmunologizowani. I tam wchodzą niezaszczepieni, tylko częściowo zaszczepieni, czyli nie było dawek przypominających, i jeszcze inne rodzaje różnych takich niedoimmunologizowanych, jak to się nazywa, nauczycieli. Oni wszyscy są z imienia, z nazwiska identyfikowani w całych Stanach. I taki nauczyciel, który jest niedoimmunologizowany, jak to nazywają, dostaje flagę czerwoną i podobno, aż tak głęboko nie byłem w stanie wniknąć, jak to działa, on potem gdzieś w swoich aktach ma wpisane, że trzeba uważać na jego zatrudnienie z powodu misconduct of some kind, tam było napisane, czyli pewnego rodzaju złego zachowania. W twoich aktach jest napisane, że przyszły pracodawca ma uważać, ponieważ ty masz w swojej historii złe zachowanie pewnego rodzaju. Nie jest powiedziane, że po prostu nie przyjąłeś magicznego eliksiru, tylko że masz złe zachowanie pewnego rodzaju. Co tam jest, nie wiadomo, ale przyszły pracodawco, uważaj. Jeżeli jesteś niepokorny względem nowego porządku świata, to najczęściej po prostu oznacza, że jesteś chrześcijaninem, to ma ciebie zaboleć, żebyś ty już nie mógł więcej zawalczyć i żeby dać dobry przykład wszystkim wokół ciebie chrześcijanom, którzy boją się podobnych konsekwencji. Jest też temat identycznie z tym związany, zagłodzenia ekonomicznego wszystkich konserwatywnych mediów. W Wielkiej Brytanii powstał jakiś taki indeks wszystkich źródeł w internecie, takich poważniejszych źródeł, redakcji, gazet, telewizji internetowych, które pokazuje na takiej skali, jak bardzo to medium, które powstało, szerzy dezinformację. Szerzy dezinformację, to znaczy jest konserwatywne. To są synonimy dzisiaj i zgodnie z tym indeksem, jak bardzo dana strona internetowa szerzy dezinformację, czyli jest najczęściej chrześcijańska albo konserwatywna. Szerzej mówiąc, to taka strona ma nie zarabiać na reklamach. Jeżeli masz poglądy konserwatywne, masz być zagłodzony ekonomicznie. W pewnym sensie wasz tutaj gospodarz programu też jest dotknięty przez te sprawy, co jest zaszczytem w pewnym sensie, ale też no, boli trochę. Dlaczego niby jest tak, że jak mówisz o tęczy w sposób niezgodny z retoryką, albo mówisz o cudownym eliksirze w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującą narracją, albo najbardziej mówisz o aborcji w sposób nie za bardzo zgodny z powszechnie obowiązującą narracją panów globalistów, to ty nie możesz zarabiać na reklamach. Ktoś tam, powiedzmy, reklamuje na YouTubie batoniki, jakieś słodkie, ktoś inny coś tam, i podczas takiego filmu, w którym ja coś tutaj mówię, mogłaby się pojawić reklama batonika, ale nie może się pokazać, bo to jest niezgodne z czymś tam i z czymś tam. I wiele takich kanałów jak mój jest zdemonetyzowanych. O co tutaj chodzi? O zagłodzenie finansowe chrześcijan. W wielkim uproszczeniu, albo szerzej konserwatystów. Jestem ciekaw, czy udało mi się przekazać tę swoją główną myśl, jak super precyzyjnym narzędziem dla smutnych panów w garniturach, architektów nowego porządku świata, są te wszystkie ich nowinki do tego, żeby dokładnie namierzyć i ustrzelić swojego ideologicznego przeciwnika, czyli myślę, że w 90% przypadków po prostu chrześcijanina. To byłoby wszystko w tej drugiej sprawce. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a po niej przejdziemy do spraw kościoła. Niemcy. Minister zdrowia po spotkaniu z Billem Gatesem zapowiada: nowe pandemie są pewne. Podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, która odbyła się w miniony weekend, minister zdrowia Niemiec, profesor Karl Lauterbach, spotkał się z Billem Gatesem oraz przewodniczącym Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosem Ghebreyesusem. Profesor Lauterbach opublikował na Twitterze swoje zdjęcie z Gatesem i Ghebreyesusem wraz z komentarzem: nowe pandemie są pewne. Pytanie tylko, kiedy i czy będziemy lepiej przygotowani. Nad tym właśnie pracowaliśmy. Konferencja monachijska to coroczne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym bierze udział światowa elita polityczna i ekonomiczna. W 2017 roku Gates wygłosił w Monachium przemówienie, w którym przewidział, że wysoce śmiercionośna globalna pandemia nastąpi za naszego życia. Stwierdził również, że możemy nie wiedzieć, czy ta broń jest dziełem człowieka, czy produktem natury. Bill Gates jest drugim po rządzie Stanów Zjednoczonych największym darczyńcą finansowym Światowej Organizacji Zdrowia. Hiszpania.
La ley trans es ley.
W czwartek 16 lutego hiszpański parlament zatwierdził ustawę umożliwiającą zmianę płci przez dzieci od 12 roku życia. Jedyne co muszą zrobić, to zgłosić nowe imię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wystarczy potwierdzenie sądu. Nie będzie wymogu konsultacji medycznej. W przypadku dzieci poniżej 12 roku życia zmiana płci nie będzie możliwa. Jednak władze szkół będą zobowiązane zapewnić im możliwość używania imion, jakie sobie wybiorą, i traktowania ich zgodnie z deklarowaną przez nie płcią. Dzieci od 14 do 16 roku życia do zmiany płci nie będą potrzebowały zgody sądu, a jedynie rodziców bądź opiekunów. Z kolei osoby powyżej 16 roku życia będą mogły bez ograniczeń zmieniać płeć w Urzędzie Stanu Cywilnego, nawet bez przejścia operacji zmiany płci. Nie będzie dotychczasowego wymogu przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych. Tydzień wcześniej, 9 lutego, hiszpański trybunał orzekł o zgodności z konstytucją ustawy zezwalającej na zabijanie nienarodzonych dzieci przez nieletnich od 16 roku życia bez zgody rodziców. Jednocześnie hiszpańscy posłowie wprowadzili ustawę o dobrostanie zwierząt, która ustanawia karę od 6 do 18 miesięcy więzienia dla każdego, kto dopuści się zabicia lub zranienia kręgowca. Nigeria. Zamieszki na ulicach w związku z brakiem gotówki. W październiku 2021 roku prezydent Nigerii ogłosił uruchomienie cyfrowej waluty nigeryjskiej – Naira. Rok później bank centralny zapowiedział, że banknoty będące w obiegu stracą ważność w lutym 2023 roku. Nowych banknotów okazało się być za mało, a ludzie z dnia na dzień stracili dostęp do gotówki. Natychmiast rozpoczęły się protesty. Atakowane są bankomaty, blokowane drogi. W bankach dochodzi do bijatyk, a przedsiębiorstwa nie mogą przeprowadzać transakcji. Jak podaje The Guardian, wściekli klienci banków zaczęli protestować, ponieważ nie mogli uzyskać dostępu do swoich pieniędzy, ani wymienić starych banknotów na nowe. Pod wpływem protestów prezydent Nigerii zezwolił na przedłużenie terminu używania starych banknotów do 10 kwietnia. Jednak banknotów szybko zaczęło brakować. Według Banku Centralnego transformacja na walutę cyfrową ma zapewnić, że nawet jedna naira nie zostanie wyprowadzona poza system bankowy. Dodatkowo ma to zachęcić do płatności kartą, korzystania z bankowości internetowej i aplikacji mobilnych. Prezes Banku Centralnego Nigerii, Godwin Emefiele, brał udział w tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Stany Zjednoczone. Trwa pogoń za ziemską nieśmiertelnością. Proces starzenia się człowieka można spowolnić za pomocą odmłodzenia układu krwionośnego, informuje czasopismo Nature Cell Biology. Zgodnie z najnowszymi badaniami, przetoczenie młodej krwi do starzejącego się organizmu ma działanie odmładzające. Jest swoistym eliksirem sprawiającym, że stare serca pracują sprawniej, mięśnie stają się silniejsze, a funkcje mózgu ulegają poprawie. Naukowcy zadali więc sobie pytanie, czy da się sprawić, by stara krew znowu stała się młoda. Jeśli sprawilibyśmy, aby 70-latek miał 40-letni układ krwionośny, potencjalnie moglibyśmy poprawić jego zdrowie, a może nawet wydłużyć życie. Mówi Emmanuel Pasek, główna autorka publikacji. Również Stany Zjednoczone. 18 lutego zamordowany został biskup pomocniczy Los Angeles, David O'Connell. Duchowny urodzony w Irlandii w roku 1953, znany był z zaangażowania na rzecz obrony życia poczętego. Wielokrotnie prowadził czuwania modlitewne i procesje przed klinikami aborcyjnymi Planned Parenthood. Pomagał też rodzinom dotkniętym biedą i przemocą ze strony gangów. W związku z zabójstwem policja aresztowała 65-letniego Carlosa Medinę, męża gospodyni biskupa, który również dla niego pracował. Medina miał podczas zatrzymania zachowywać się irracjonalnie i mówić, że biskup jest mu winien pieniądze. Biskup Dave był człowiekiem głębokiej modlitwy, który miał wielką miłość do Matki Najświętszej. Był budowniczym pokoju, sercem dla ubogich i imigrantów i miał pasję do budowania wspólnoty, w której szanowano i chroniono świętość i godność każdego ludzkiego życia, napisał metropolita Los Angeles arcybiskup Jose Gomez. Wieczny odpoczynek racz podać Panie, a światłość Bliku Litanii niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Również Stany Zjednoczone. Iwan Provarov, prawosławny hokeista zespołu Philadelphia Flyers, zbojkotował Noc Równości, na której w styczniu miała zagrać jego drużyna. Hala została udekorowana w tęczowe kolory, na telebimach wyświetlano tematyczne hasła, a hokeiści na rozgrzewce mieli specjalne stroje z numerami i nazwiskami w kolorach tęczy oraz tęczowe taśmy na kijach. 26-letni obrońca odmówił wzięcia udziału w akcji, motywując to swoją religią. Szanuję wybory każdego. Moim wyborem jest pozostanie wiernym sobie i mojej religii. To wszystko, co powiem, powiedział po meczu. Zawodnika wspiera jego trener, John Tortorella. Provi nie walił w bęben przeciwko Pride Night, powiedział. Spokojnie zajął się swoimi sprawami. Po prostu czuł, że nie chce robić rozgrzewki. Szanuję go za jego decyzję. Provi szanuje, jest wierny sobie. Do całej sprawy odniosła się również Liga Hokeja NHL. Gracze mogą swobodnie decydować, które inicjatywy wspierać. A my nadal zachęcamy do zabierania głosu w kwestiach społecznych i kulturowych, napisano w oświadczeniu. Decyzję hokeisty mocno wsparli jego fani. Według The Daily Wire koszulka proworowa z numerem 9 dla Philadelphia Flyers została niemal całkowicie wyprzedana w kilku różnych sklepach internetowych. Państwo położone w Palestynie. Grupa hakerów dowodzona przez byłego funkcjonariusza izraelskich sił specjalnych twierdzi, że ingerowała w 33 prezydenckie elekcje na całym świecie, poinformował dziennik The Guardian. Grupie przewodzi 50-letni Tal Hanan, który obecnie działa prywatnie, używając pseudonimu Jorge. Hanan i jego zespół Team Jorge został zdemaskowany podczas śledztwa dziennikarskiego dzięki pozyskaniu tajnych nagrań i dokumentów. Usługi świadczone były agencjom wywiadowczym, politykom i prywatnym firmom, które chciały potajemnie manipulować opinią publiczną. Hanan kontroluje armię tysięcy fałszywych profili w mediach społecznościowych, na Twitterze, LinkedInie, Facebooku, Telegramie, Gmailu, Instagramie i na YouTubie. Grupa Hanana posuwała się do takich działań jak na przykład wysyłanie erotycznej zabawki do domu polityka, by jego żona podejrzewała, że ma on romans. W swoim wystąpieniu skierowanym do potencjalnych klientów Hanan mówił: jesteśmy teraz zaangażowani w pewne wybory w Afryce. Mamy zespół w Grecji i zespół w Emiratach. Ukończyliśmy 33 kampanie na poziomie prezydenckim, z których 27 zakończyło się sukcesem. Dodał, że był zaangażowany w dwa duże projekty w Stanach Zjednoczonych. Koszt ingerencji w wybory to od 6 do 15 milionów euro. Polska. Trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut, uznali przywódcy prawie 100 miast na całym świecie. Wśród nich jest Warszawa. W trosce o klimat powstała organizacja C40 Cities, do której należą burmistrzowie i prezydenci m.in. Berlina, Londynu i Warszawy. Sama organizacja finansowana jest przez George'a Sorosa. Co znalazło się w rekomendacjach? Między innymi zmniejszenie spożycia mięsa z 70 kg rocznie na osobę do 16 kg lub w planie ambitnym do zera. Zmniejszenie spożycia nabiału z 200 kg rocznie na osobę do 90 kg lub w planie ambitniejszym do zera. Zmniejszenie liczby posiadanych samochodów z 600 na 1000 mieszkańców do 190 na 1000 mieszkańców lub w planie ambitniejszym do zera. Wszystko to w celu ograniczenia globalnego ocieplenia oraz budowy zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności. Smaczną i zdrową alternatywą wobec mięsa mają być robaki i insekty. Warto przy tej okazji wspomnieć, że wyeliminowanie wszystkich aut spalinowych w całej Unii Europejskiej spowoduje spadek emisji CO2 na świecie o 0,5%.
Krótko. Mi jest trochę łatwiej, dlatego że ja nie tylko będę mówił o tym, co zrobimy, tylko my po prostu część tych rzeczy robimy w Warszawie już. Teraz. A mianowicie, jeżeli chodzi o kwestie neutralności klimatycznej. Jedyne miasto w Polsce, które powiedziało, że 2050 na 100%. Ja wiem, że to nie jest ambitne tak, jakbyśmy chcieli, ale w Polsce nikt tego nie powiedział, a my się do tego przygotowujemy krok po kroku. Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej.
Jestem katolikiem i kocham Kościół katolicki. Ci, którzy nie zechcą w to uwierzyć, i tak nie uwierzą, natomiast zależało mi na tym, żeby to powiedzieć. Jeżeli w jakimś odbiorcy powstaje takie wrażenie, że oj, ten człowiek tutaj krytykuje coś, co się dzieje w Kościele, wobec powyższego może on nie kocha Kościoła. W moim rozumieniu to właśnie miłość do Kościoła nakazuje mojemu sumieniu mówić o tych rzeczach. Wydaje mi się, że trochę za dużo ludzi przyjęło taką postawę konformizmu. Według mnie ten swój konformizm podpinając pod pokorę, pod posłuszeństwo, że pokora i posłuszeństwo wymagają milczenia na te tematy, ja rozeznaję to inaczej. Uważam, że miłość do Kościoła katolickiego, również miłość do papieża, wymaga tego, żeby jasno i otwarcie mówić o tym, co się teraz dzieje. A dzieje się, moi drodzy, w moim umiłowanym Kościele katolickim niezbyt dobrze. W Abu Zabi jest to chyba projekt, który jest pokłosiem spotkania papieża Franciszka z imamem islamu i ich wspólnej encykliki z Abu Zabi. Powstał abramiczny dom rodzinny, tak to nazwijmy, w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zespół świątyń, więc mamy tam synagogę, mamy tam obok meczet i mamy teoretycznie świątynię katolicką. I to są wszystko, jak się na nie mówi, religie abramiczne, abrahamiczne albo abrahamowe. Różne słówka są na to. I tam oni mają jakby koegzystować wokół siebie. Ostatnio pokazywałem wam mającą 100 lat temu, jak modlono się w Kościele katolickim. Oktawa modłów o jedność Kościoła. Prosimy Boga Wszechmogącego, aby wszyscy pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne pojęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się za. I tutaj jest szereg modlitw o chrześcijan niebędących katolikami, prawosławnych, anglikanów, luteranów i innych europejskich protestantów oraz chrześcijańskich sekt w Ameryce. I uwaga, 7 dnia oktawy o nawrócenie Żydów i Mahometan. Tak modlono się 100 lat temu. Dzisiaj ekumenizm kompletnie postawiony na głowie i też chyba jakoś tak w sposób milczący rozszerzony z religii chrześcijańskich na wszystkie religie świata doprowadził do tego, że w stolicy Emiratów Arabskich powstał ten właśnie abrahamiczny dom rodzinny. Spójrzmy na jego jakby taką reklamę. Śpiewają ptaszki. Dziecko muzułmańskie, żydowskie i chyba katolickie spotykają się na placu. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii o tym, co właśnie zobaczyliście. Jeżeli możecie, napiszcie mi w komentarzu jak najszczerzej, co wy o tym myślicie, ale szczerze, bo część z was może myśleć, że tutaj wszystko jest w porządku. Moje zdanie pewnie wyczuwacie, natomiast część mnie, jak widzi taki piękny film, też myśli, czuje, jakby chciałaby, żeby to była prawda, żeby to było możliwe. Może Pan Bóg tego chce, wielości religii, i żeby tutaj zapalić takie właśnie trzy lampki, jak na końcu były pokazane, dziecko muzułmańskie Allahowi, dziecko żydowskie Jahwe, ale nie Jahwe w Trójcy Jedynemu, tylko Jahwe samemu, bo on nie jest wcale w Trójcy Jedyny, Mesjasz jeszcze nie przyszedł, na pewno on nie ma syna, i katolik, który uważa, że Bóg jest w Trójcy Jedyny, to jest wszystko do tego samego Boga, zapalamy, gramy, potem sobie tam skaczemy, gramy w klasy, ptaszki śpiewają, i wszyscy się gromadzimy na jednym placu, biskup katolicki z imamem sobie tam się przytulają. Coś w tym jest ładnego, natomiast to jest czysta herezja. To naciska w człowieku guziczki jakieś takie bardzo naiwne i jakby się człowiek nie zapierał, pierze mu mózg. No bo jaki jest z tego wniosek, że religie są równoprawne, że tak naprawdę ważne jest, żeby być względem siebie dobrym i tak dalej. Dzisiaj, kiedy modernizm niestety przeżarł bardzo mocno myślenie katolików, tak naprawdę może w tym nie ma nic złego. Podczas gdy według tradycji katolickiej i tego, w co wierzono w Kościele katolickim przez cały okres jego istnienia do momentu, w którym, co tu dużo mówić, masoni przeniknęli do Kościoła i zaczęli to wszystko bardzo inteligentnie, jak to zwykle oni, wypaczać, to wszystko było zawsze jasne, że jest jedna prawdziwa wiara, jedna droga do zbawienia i jakiekolwiek tego typu działania są pluciem Panu Bogu w twarz. I jak to zwykle bywa w przypadku masonów, skądinąd bardzo inteligentnych ludzików, znowu wiele pieczeni na jednym ogniu. Bo tutaj mamy i tak kompletne rozciapkanie, zniszczenie religii katolickiej, jednocześnie krok w kierunku jednej religii światowej, czyli ważnego elementu nowego porządku świata, pranie mózgów ludzi i tak naprawdę no, wypychanie ludzi z Łodzi Piotrowej, tak to powiedzmy, no bo ciężko jest tak naprawdę być katolikiem, widząc takie sceny. Bycie katolikiem, pójście za nauczaniem Jezusa Chrystusa jest przedsięwzięciem dość wymagającym i trzeba wierzyć, że to jest prawda, żeby za tym pójść. Jeżeli to jest prawda równoprawna z innymi prawdami, gdzie muzułmanin ma obiecane, że tam będzie miał wiele dziewic, a przedstawiciel tej religii, co tam synagogę zbudowali w tym Abu Zabi, no wierzy, że można się bogacić wszelkimi możliwymi sposobami, to już nie wiem, czy nie poleci mój kanał za to. O, dlaczego, skoro to wszystko jest tak naprawdę tak piękne i tak razem przybijamy te piątki na jednym placu w Emiratach Arabskich, to dlaczego ja mam wybrać religię chyba najbardziej z nich wszystkich wymagającą? Jedynym motywem chyba takim naprawdę mogącym skłonić mnie do wybrania tej religii jest wiara, że to jest prawda. Pan Bóg tak to wszystko stworzył, napisał tę historię zbawienia człowieka dokładnie tak, jak jest w Kościele katolickim. A tamte wszystkie religie są błędne i są złe w związku z tym. No jest to już kompletnie mowa niezgodna z nowymi trendami, również bardzo mocno przenikającymi do Kościoła katolickiego. Teraz znowu jest pewien brak konsekwencji w działaniach Ojca Świętego. Mianowicie ekumenizm rozumiany tak, że wszystkie religie jakby razem przybijamy piątki i się przytulamy, znowu wyklucza, tak naprawdę nie objął wszystkich religii świata, bo objął i tam buddystów, Hare Krishna, wszystkich, oprócz jednej grupy, tradycyjnych katolików. I o tym powiem w kolejnej sprawce. Ojciec Święty, papież Franciszek, znowu dokręca śrubę tradycyjnym katolikom, jeszcze bardziej ograniczając dostęp do tradycyjnej mszy świętej. Zaraz powiem o szczegółach, natomiast na początku chciałbym pokazać jednak moim zdaniem wielką niekonsekwencję w działaniu. Mianowicie po pierwsze ten ekumenizm, który mówi, że wszyscy ludzie teraz są, wszystkie religie są Panu Bogu miłe. Natomiast jest jedno wyznanie, które jest Panu Bogu niemiłe według papieża i to są tradycyjni katolicy. Po drugie, jest jeszcze brak konsekwencji, jeżeli chodzi o synodalność, tę taką teraz bardzo popularną, zgodnie z którą ta synodalność Kościoła po pierwsze zawiera ogromną otwartość na słuchanie ludu Bożego. I teraz w ogóle kto składa się na lud Boży? Okazuje się w tych różnych pracach na tym synodzie o synodalności, że chodzi tak naprawdę o wszystkich ludzi, nie chodzi o katolików. Kiedyś się mówiło, że lud Boży to są ochrzczeni, a teraz się mówi, że lud Boży to są też muzułmanie. Wszyscy stanowią lud Boży. Wszystkie stworzenia, wszystkie ludzkie, to jest lud Boży i przez ten lud Boży przemawia Duch Święty, czyli mamy Kościół katolicki ma słuchać. Teraz tęczowi chcą być w kościele katolickim, więc trzeba do nich. Kobiety może chcą być na przykład kapłanami, bo się czują, że to nieinkluzywne jest wszystko, więc trzeba jakoś do nich ich słuchać i tak dalej. Jedyną grupą, której nie należy słuchać, broń Boże, to są tradycyjni katolicy. Na ich głos jest totalna głuchota. I kolejna niekonsekwencja jest taka, że w tej całej synodalności należy dopuścić do tego, żeby do dużej autonomii biskupów, czyli w trakcie trwania synodu o synodalności, który chyba zmierza w tym kierunku, że jeżeli biskup w Niemczech będzie coś sobie chciał zrobić, to niech oni tam mają tak, inni mają tak, autonomia jest biskupów do ustalania różnych wersji wiary katolickiej, tak tutaj ta autonomia tym biskupom, którzy jakby otwierali uszy na głos tradycyjnych katolików, ona zostaje zabrana. Tam, gdzie biskup do tej pory miał sam decydować, tam teraz musi za każdym razem zapytać się Watykanu. Jeżeli przychodzisz do biskupa i mówisz, że chciałbyś tutaj mieć mszę świętą tradycyjną, jakiś kapłan prosi o zezwolenie na coś takiego, to teraz biskup musi, jest praktycznie nikim, jest tylko przekazywaczem, powiedzmy, poczty. Musi teraz napisać do Watykanu, Watykan wyda decyzję i biskup przekaże ją niżej. Zupełne odebranie wpływu na to wszystko biskupom. Jeżeli chodzi o, na przykład, nie wiem, była ta encyklika Amoris Laetitia, gdzie chyba takim najgłośniejszym, kontrowersyjnym punktem jej było zostawienie w gestii biskupa, czy nawet chyba proboszcza, tego, czy udzielać komunii rozwodnikowi, który jest w ponownym związku. Tam jest bardzo duża autonomia została zostawiona lokalnym władzom kościelnym. Natomiast jeżeli ten sam biskup miałby zdecydować, że w jego parafii może być msza święta tradycyjna, no to za dużo tej autonomii. Za często ci biskupi jeszcze, chociaż i tak to zostało zciachane, o wiele 10% dostępu do mszy świętej tradycyjnej zostało ciachnięte, to okazało się, że zostało tego jeszcze dla papieża za dużo. Dlaczego jest tak potężny docisk tych wszystkich tradycyjnych katolików, którzy chcieliby uczestniczyć w tradycyjnej mszy świętej? Oficjalnym powodem wydaje się być to, żeby była jakaś jednolitość kultu. Nie przemawia to do mnie i nie wierzę, żeby to był prawdziwy powód, gdyż po pierwsze i tak nie ma jednolitości kultu, bo są różne obrządki, a też w ramach samego Novus Ordo no jest zostawiona tak duża przestrzeń jakby, no i Watykan jakby nie karze księży, którzy odprawiają mszę świętą na materacu, stojąc na Golasa w morzu. Księży, którzy przebierają się za klaunów, księży, którzy wpuszczają tańczące jakieś ekipy do prezbiterium. Tego jest, można by tego pokazywać setki, jeżeli nie tysiące, i jakoś Watykan nie każe tych przypadków, nie napomina tych kapłanów, że słuchajcie, dążymy do jednolitości kultu, więc nie róbcie takich numerów, że ty na Golasa odprawiasz mszę świętą na materacu, ty przebierasz się za klauna, tutaj wszyscy tańczycie, tutaj jest jakiś koncert rockowy w trakcie mszy. No, to nie sprzyja jednolitości kultu, więc Watykan to ucina. Tego nie ma. Więc tak naprawdę to wydaje się no, takim zastępczym, podawanym do opinii publicznej powodem, dlaczego się starą mszę świętą próbuje kompletnie z kościoła wyciachać. Być może jakby na odpowiedź nakierują nas pewne badania, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Tam w kościele często robi się badania, pytając ludzi, którzy wychodzą z mszy, o różne sprawy dotyczące ich wyznania, i pisze się procentowo, ile na przykład ludzi wierzy w przeistoczenie. Do czego zmierzam? Skoro robi się takie badania wśród ludzi wychodzących z mszy świętych, odprawianych w tym nowym rycie, Novus Ordo, to ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić takie samo badanie wśród uczestników tradycyjnej mszy świętej. Badanie to przeprowadził ksiądz. Ksiądz nazywa się ojciec Donald Kloster i on zrobił to badanie na próbie 1773 respondentów. Wyniki mogą dać do myślenia. Mianowicie, uwaga, pytanie pierwsze. Czy akceptujesz środki antykoncepcyjne? Wśród uczestników Novus Ordo, czyli nowej mszy, 89% ludzi w Stanach aprobuje środki antykoncepcyjne. Wśród uczestników tradycyjnej mszy świętej 2% odpowiedziało, że akceptuje środki antykoncepcyjne. Pytanie drugie. Czy aprobujesz aborcję? Wśród uczestników Novus Ordo 51% katolików nominalnych w Stanach Zjednoczonych powiedziało, że tak, akceptuje aborcję. 51%. Wśród uczestników starej mszy świętej, tradycyjnej mszy świętej, 1% tych uczestników powiedziało, że akceptuje aborcję. Już na tym etapie to oczywiście zastanawia, co te 2% i co ten 1% tam robiło. Bo tak naprawdę, jeżeli zadajesz sobie trud i idziesz na tradycyjną mszę, no to tam słyszysz tradycyjne nauczanie. Ono jest bezkompromisowe, ono jest bardzo czyste, stricte katolickie. No więc i tak to jest dużo. Jedna osoba na 100 tam akceptuje aborcję. Może to był jakiś towarzysz tylko kogoś. Uwaga, kolejne pytanie. Czy chodzisz na mszę świętą co tydzień, w niedzielę? Wśród uczestników Novus Ordo, nowej mszy świętej, 22% odpowiedziało, że chodzę do kościoła w każdą niedzielę. Wśród uczestników tradycyjnej mszy świętej 99% respondentów odpowiedziało, że tak, chodzę do kościoła w każdą niedzielę. I znowu pytanie, co tam robił ten 1% ludzi, którzy chodzą na tradycyjną mszę świętą, a nie chodzą na mszę co niedzielę. Więc kochani, może powinienem to wizualizować, te wszystkie dane, o których mówię. Jeszcze raz, antykoncepcja. Tradycyjna msza 2% popiera, Novus Ordo 89% popiera. Aborcja, tradycyjna msza 1%, Novus Ordo 51%. Teraz czy chodzisz co niedzielę do kościoła? Tradycyjna msza 99% powiedziało, chodzę co tydzień do kościoła, 22% uczestników Novus Ordo. Oczywiście te procenty byłyby inne w Polsce. W Stanach nie było komunizmu, więc nie było takiego bardzo wyraźnego przeciwnika Kościoła, z którym Kościół musiał walczyć, a przez to się jednoczyć i umacniać w wierze. Więc polska wiara, ten komunizm taki straszny, dzisiaj okazał się w pewnym sensie no też jakby błogosławieństwem już po czasie, bo dzięki niemu polska wiara jest silniejsza niż w Stanach. Pewnie te procenty jeszcze w Polsce wyglądałyby dużo lepiej, ale jestem przekonany, że tendencja wśród młodych pokoleń idzie w tym kierunku. Kolejne dwa pytania, ostatnie. Czy aprobujesz małżeństwa homoseksualne? Wśród uczestników nowej mszy świętej 67% w Stanach Zjednoczonych akceptuje małżeństwa homoseksualne. Wśród uczestników tradycyjnej mszy świętej 2% akceptuje małżeństwa homoseksualne. I znowu pytanie, co te 2% tam robi? Gdzie się zabłądziło? Prawdopodobnie na mszę świętą tradycyjną. I ostatnie pytanie, kto wie, może najważniejsze. Czy wierzysz w transsubstancjację? Trudne słowo. Czy wierzysz w przeistoczenie? 30% katolików chodzących na mszę świętą, tą nową, Novus Ordo w Stanach Zjednoczonych, wierzy realnie w przeistoczenie. w obecność prawdziwego Boga pod postacią chleba i wina. Wśród uczestników starej mszy, mszy świętej tradycyjnej, 99% uczestników wierzy w transsubstancjację. Standardowe pytanie, kim jest ten 1%, który nie wierzy, bo i tak to jest zastanawiające. Więc wydaje mi się, że te wyniki, o których tutaj powiedziałem, chyba są dobrym indykatorem tego, dlaczego jest taki docisk, żeby ta msza zniknęła. Dlatego, że po prostu uczestnicy tej mszy, może dlatego, że uczestniczą w prawdziwym kulcie katolickim, chodzą zgodnie z tym, czego zawsze nauczał Pan Jezus, na mszę świętą, która jest ofiarą i jest sprawowana właśnie tak, jako ofiara, a nie chodzą na mszę świętą, która jest trochę ofiarą, trochę ucztą, trochę spotkaniem, w zależności tak naprawdę od tego, na co dany ksiądz chyba położy największy nacisk w swoim odprawianiu tej mszy świętej. Więc może to jest przyczyna, że chodzenie na tą mszę świętą tradycyjną otwiera po prostu rozum katolika na prawdy wiary. A może po prostu to jest taka korelacja, że ci, którzy chodzą na tradycyjną mszę świętą, też mają tradycyjne wartości i sięgają do tradycyjnych źródeł, tradycyjnych katechizmów i stamtąd czerpią coś, co uważają za prawdę, a ci, którzy chodzą na tą nową mszę, czerpią z nowoczesnych, nowych nauk Kościoła i stamtąd czerpią to, co uważają za prawdę. W każdym razie te badania chyba pokazują, dlaczego tak bardzo uczestnicy starej mszy świętej, tradycyjnej mszy świętej, mają dzisiaj w Kościele tak ciężko, skoro Kościół we wszystkich tych sprawach, o których tutaj była mowa, dąży do jakiejś otwartości, do postępu, szybciej bądź wolniej, bardziej oficjalnie lub mniej oficjalnie. Natomiast jeżeli już budujemy wspólną religię światową, jeżeli w trwającym synodzie otwieramy się na słowa ludu Bożego, w tym tęczowego, co on by oczekiwał od Kościoła i teraz jak Kościół ma się stać bardziej inkluzywny i tak dalej, no to w poprzek tego wszystkiego stoi ksiądz odprawiający tradycyjną mszę świętą i wierny uczestniczący w tradycyjnej mszy świętej. To są ostatnie, to mocne stwierdzenie mi wyjdzie, ale podpisuję się pod nim, ostatnie bastiony prawdziwego katolicyzmu. I być może właśnie dlatego 4 dni temu papież Franciszek jeszcze bardziej dokręcił im śrubę, chcąc, aby tych mszy zwyczajnie nie było. Kochani, jeżeli to, co powiedziałem przed chwilą, zarówno o tych świątyniach abrahamicznych, jak i o dokręceniu śruby tradycyjnym katolikom sprawia w tobie wrażenie, że ja chyba nie lubię Kościoła, skoro tak krytykuję to, co dzieje się w Kościele, no to jeszcze raz powiem, że w moim rozumieniu i zgodnie z moim sumieniem mówię te słowa z miłości do Kościoła. Chyba powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę błogosławionego weekendu. Zachęcam do oglądania około 10-minutowych odcinków z cyklu Żywoty Świętych. Następny odcinek już we wtorek. A kolejne sprawki okiem katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, za tydzień w piątek. Do zobaczenia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.